Już o gwizdek zwykły chuchrak też się kiedyś bardzo uparł przodownikiem być. Brał więc wciąż za dyski młot, czasem rzucał kulą w płot. Chciał on zmężnieć i rekordy nowej normy bić.
50 lat minęło. Audycja Jerzego Kułakowskiego.
Rekordy leżale, leżale, leżale tak na 102.
Gdy sięgamy przed wojnę, gdy tam tętniło życie, czyli przy ulicy Kupieckiej, dzisiejszej Malmeda, ona przechodziła mostkiem przez Białkę, gdy Fabryczna nie bez przyczyny się nazywała Fabryczną, to przy Jurowieckiej wzdłuż tej Pierzei, gdzie właśnie jest stadion, były po prostu fabryki. Między innymi ogromna fabryka Trillingów, fabryka Händlera, były to fabryki włókiennicze. One jeszcze w okresie II wojny światowej, gdy ten teren został zamknięty jako getto, funkcjonowały. Okupant wymyślił, że getto białostockie ma być takim miastem w mieście i przed zakładaną eksterminacją wszystko miało funkcjonować jak funkcjonuje. W związku z tym gettowych fabryk, zakładów pracy było tam 20 kilka. Gro oporu białostockiego getta rozegrało się właśnie w okolicach ulicy Jurowieckiej. Stąd cały impet ataku, niszczenia przez hitlerowców skierowany był też na ten rejon miasta. Efekt tego był przerażający, bo oprócz tego, że zamordowano tam tysiące ludzi, nie został tam praktycznie kamień na kamieniu. Większość zabudowań po prostu została zniszczona w trakcie likwidacji getta w sierpniu 1943 roku. Moglibyśmy dzisiaj policzyć dosłownie kilkanaście budynków, które pamiętają tamten złowrogi czas. Natomiast miasto musiało się rozwijać. W związku z tym na początku pojawiła się hala.
Hala powstała na początku lat 50. dokładnie. Inwestycje rozpoczęto w marcu 51 roku, a zakończono w grudniu 1952 roku. A więc w tych latach budowano tą halę. Oczywiście na tamte czasy słynne, można powiedzieć, współzawodnictwo, 320% normy, bo była tam brygada, prawda, która się wyróżniała w czasie budowy tego obiektu. Powstała hala jak na Białystok wówczas bardzo nowoczesna i rzeczywiście tu się odbywało bardzo wiele ciekawych zawodów.
Była to pierwsza w dziejach miasta hala sportowa. Sport w tamtych latach był czymś innym niż jest dzisiaj. Sport dawał przede wszystkim możliwości awansu społecznego. Sport był traktowany niezwykle prestiżowo przez władzę. Boks, piłka nożna, piłka ręczna, kolarstwo. To były dyscypliny bardzo masowo uprawiane, wywołujące naprawdę wielkie, wielkie emocje społeczne. Tym wszystkim zawodom przyglądały się tłumy białostoczan bez żadnej specjalnej organizacji tej widowni.
W 1957 roku publika waliła drzwiami i oknami do hali przy ulicy Jurowieckiej, żeby oglądać siatkarzy Gwardii Białystok, którzy jako pierwsza w historii drużyna w grach zespołowych z naszego regionu wystąpili wówczas w ekstraklasie siatkówki mężczyzn. W 1959 roku furorę w hali Jagiellonii zrobił przyszły złoty medalista w pchnięciu kulą Władysław Komar, który wówczas uprawiał z dobrym skutkiem boks i wystąpił on wtedy w hali Jagiellonii jako reprezentant Polski juniorów w meczu z NRD, nokautując zawodnika z Niemiec, co wywołało ogromną owację wśród prawie 3000 kibiców, którzy wtedy zmieścili się w hali. W ogóle boks był taką dyscypliną, na którą się chodziło do hali Jagiellonii bardzo chętnie i do tego jeszcze były ogromne kłopoty ze zdobyciem miejsca. Na drugą ligę Gwardii Białystok to trzeba było przyjść 2 godziny przed meczem, żeby zająć miejsce w ogóle siedzące.
Przyjechałem do Białegostoku w 76 roku, a od 77, już od stycznia, przejąłem drużynę. Drużyna wówczas była w drugiej lidze. No i pamiętam, że na wszystkich meczach, a szczególnie, że nam tak dosyć nieźle szło na początku tego sezonu, był full ludzi, komplet publiki i wiem, że jeszcze postanowiono na zarządzie, że będą głośniki wystawione na zewnątrz hali, żeby stojący pod halą mogli słyszeć odgłosy, powiedzmy, tego, co tam się dzieje wewnątrz. Także coś takiego niespotykanego i dzisiaj ewenementem byłoby. Olek Nieściery, Micewicz, Krysiu, Borysewicz, Rećko, Nos. No to byli zawodnicy, na których ludzie przychodzili i te walki się podobały. Na wiele godzin przed meczem ludzie przychodzili, już tacy zagorzali kibice, zajmowali sobie miejsca, szczególnie ulubionymi miejscami były te na balkonie. Siadali tam, grali sobie w karty, półtorej, dwie godziny powiedzmy do meczu. Dosłownie każde głośniej wypowiedziane słowo to było słyszane i przez zawodnika, no bo to niemalże ci kibice będący na balkonie wisieli jakby nad ringiem. Oczywiście i sędziowie to słyszeli, także nieraz i pod adresem sędziów coś tam, jakieś epitety, które leciały, to były dobitnie słyszane, no i reakcje były różne.
Hala Jagiellonii jest sławna z tego, że choćby w 1963 roku odbył się tam tak zwany turniej zimowy Szermierczy, w którym pierwsze 4 miejsca zajęli zawodnicy, którzy już w tym momencie posiadali na swoim koncie tytuł Mistrza Świata. Piątkowski Andrzej, który wygrał turniej, drugim był Emil Ochyra, trzecim słynny Jerzy Pawłowski, czwartym nie mniej słynny Wojciech Zabłocki. Ta czwórka w tym momencie była już indywidualnymi mistrzami świata i ta czwórka, o dziwo, wystąpiła gdzieś w jakimś niby profesjonalnym, ale bardzo dobrze obsadzonym turnieju szermierczym. Rok później w hali Jagiellonii doszło do niebywałych wyczynów w podnoszeniu ciężarów. Podczas rozegranych w hali przy ulicy Jurowieckiej Mistrzostw Polski Seniorów słynny Waldemar Baszanowski 3 razy bił rekord świata seniorów. Z kolei Norbert Ozimek bił 3 razy rekord świata juniorów. Lata 70. przede wszystkim hala wiąże się ze wspomnieniami związanymi z występami w ekstraklasie koszykówki kobiet w Włókniarze Białystok. Podobno mali chłopcy, którzy nie mogli wejść na ten mecz, bo na przykład nie mieli odpowiednich funduszy, na parę godzin przed meczem chowali się gdzieś po zakamarkach hali, nawet i w toaletach, żeby później po cichu stamtąd się wydostać i jakoś przekraść się na widownię.
To dzisiaj, co po niektórzy wspominają, bo się pytają, czy to ja, to wspominają tamte czasy właśnie, że dziewczyny we Włókniarzu zawsze ładne były. No i przychodzili popatrzeć na dupcie, bo inne spodenki były. Bo teraz to nie widać tych dupci. W porównaniu do hal w Polsce, no to była słaba, bo był bardzo zły parkiet, bo klepki latały. Czasami jak podskakiwała, no to kozioł nie wychodził, ale parkiet jako sam parkiet do biegania był bardzo dobry, bo nogi nie męczyły się.
Gdy budowano stadion, to był to drugi w Białymstoku stadion. Pierwszy był jeszcze przedwojenny na Zwierzyńcu, stadion lekkoatletyczny. Ten Janusza Kusocińskiego był stadionem na ówczesne czasy bardzo nowoczesnym. Wydawano pocztówki pokazujące te wejścia na tenże stadion.
Ludzie, którzy przyjeżdżali na zawody na Jurowiecką, to byli zachwyceni położeniem tego stadionu, architektura była taka jeszcze stara, tu na Jerowieckiej, kamieniczki stare, jeszcze na Alei Piłsudskiego, jakiejś Alei 1 Maja, tu nie było tych wieżowców, nie było tego budynku, gdzie jakiś totolotek się mieścił. To było tak, dla nich to jak bajkowo, tak po prostu, tak jakby daleki wschód, gdzieś tam pod Syberię to wszystko. To mile wspominali i mówili, wspaniały stan, w ładnym położeniu.
To się mieściło w koncepcji architektonicznej w ogóle uporządkowania Białegostoku, jeszcze realizowanej z przedwojennych koncepcji profesora Tłoczka, zostawienia takiego luftu do przewietrzania miasta. W związku z tym nie zabudowywano Doliny Białki. Do dnia dzisiejszego ona przecież jest taką enklawą bez budynków. W związku z tym ten stadion się ładnie mieścił gdzieś tam w całym programie sportu i rekreacji. Wywoływało to niekłamany, powtarzam, entuzjazm białostoczan, a na swój sposób było pewnie wykorzystywane przez tak zwane czynniki, które budowały nową, sprawiedliwą, ludową Polskę.
Według danych prasowych meczem, który uświetnił otwarcie stadionu przy ulicy Jurowieckiej, był rozegrany 2 czerwca 1963 roku mecz reprezentacji Polski juniorów do lat 19 Polska-Rumunia. W tym właśnie meczu po raz pierwszy i jedyny w historii w naszym regionie wystąpił słynny Włodzimierz Lubański. W tym meczu grał też nie mniej słynny Robert Gadocha. Mimo tak sławnego ataku, polska reprezentacja juniorów przegrała ten mecz 0-1, choć jak podaje prasa, trzykrotnie piłka po strzałach polskich napastników, w tym i Lubańskiego, lądowała na poprzeczce i na słupku rumuńskiej bramki.
Ten stadion tętnił życiem lekkoatletycznym, bo wiodącą sekcją była sekcja lekkoatletyczna Jagiellonii. Za czasów trenera Górzędy, świętej pamięci Zbyszka Dądziły, gdzie ja jako młody uczeń szkoły budowlanki, na treningi to przychodziłem przez ulicę Białostoczańską, przez Białkę, przez wkładkę taką, bo jeszcze nie było mostu tutaj i trenowało się. I najbardziej to pamiętam takie, jak były po raz pierwszy Mistrzostwa Polski CZZ, co to znaczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, gdzie Irena Szywińska startowała, Ewa Kłobukowska, Janusz Sidło, wielu czołowych reprezentantów, którzy później startowali na olimpiadzie w 1964 roku w Tokio.
Ten teren pod rządy Jagiellonii przeszedł w latach 80. Wcześniej panowała po prostu obiegowa opinia, że to miejsce jest Jagiellonii, dlatego że tutaj znajdowały się wszystkie sekcje. W momencie, kiedy w 1962-1963 roku otwarto ten tutaj stadion na Jurowieckiej, no to na tym stadionie tak naprawdę grał Włókniarz Białystok, ówczesny potentat białostockiej piłki. Jagiellonia natomiast miała poważny problem, bo klasowa drużyna, czasami okręgowa w tamtym okresie, poziom dzisiejszej czwartej, nawet piątej ligi, musiała się tułać bardzo często po boiskach, nawet w okolicy Białegostoku. No często treningi się odbywały na polanach Parku Zwierzynieckiego na przykład. Takie były motywy, więc Jagiellonia miała poważny problem. Dopiero w momencie wybudowania stadionu przy ulicy Słonecznej Jagiellonia mogła częściej gościć, tutaj mówię o piłkarzach, na tym obiekcie. W latach 70. to tak naprawdę 73-75 to był okres, kiedy Jagiellonia grała tutaj. W 75. stając się czołową białostocką drużyną przeniosła się na stadion przy ulicy Słonecznej i do początku lat 90. non-stop grała przy Słonecznej. Większość kibiców Jagiellonii, przenosząc się tutaj na ten obiekt, dostało szoku, no bo można sobie wyobrazić, jak z 30-tysięcznika przenosi się na 6-tysięcznik, bo tyle ten stadion początkowo mieścił. Wielu nie mogło się do tego nawet przystosować.
Trzeba było w takich warunkach pracować. Nawet tu po 4 zespoły trenowały na Krzyżtak. Dzielone boisko było na ćwiartki i trenowały i młodsze grupy, juniorzy i seniorzy trenowali. To wszystko się odbywało tutaj, na tej murawie lub z tyłu, ale tam było fatalne, bo piach i kamienie wystawały, bo tam jakaś budowa była czy coś, także tam było tragicznie, można powiedzieć, no ale takie były warunki.
Dnia 25 kwietnia 1992 roku Jagiellończycy odnieśli swoje rekordowe zwycięstwo w drugiej lidze piłki nożnej, gromiąc 7-0 Olimpię Elbląg. Tam też 3 czerwca 2000 roku Jagiellonia odniosła swoje rekordowe zwycięstwo w czwartej lidze piłki nożnej, gromiąc 12-0 Ruch Wysokie Mazowieckie. W 1992 i 1993 roku na tymże przecież stadionie Jagiellonii gościła pierwsza liga. Niestety lepiej o tych wynikach zapomnieć, podobnie jak o samym fakcie, że tam w ogóle kiedykolwiek była pierwsza liga.
Kto chodził na mecze trzeciej, czwartej ligi, pamięta tutaj ten klimat, kilkaset osób, do 2000, no to była dobra frekwencja. I pamięta się tutaj, prawda, twarze, które siedziały w określonym miejscu. Był to w ogóle inny klimat niż obecnie na pewno. No ale nie ma co się oszukiwać, nie były to świetne czasy Jagiellonii.
Jedziemy!
tutaj przychodzili najwierniejsi, prawda, można powiedzieć, z wiernych wówczas. Sektor, który zajmowali szalikowcy, zawsze usytuowany był na środeczku, od strony Białki. Często też można było zauważyć kibiców stojących na schodach Mosiro, oglądających za darmo mecze, a więc były takie też wypadki.
Na początku lat 90., wtedy kiedy wszyscy usłyszeliśmy, że każdy może brać swój los we własne ręce, na placu inwalidów wojennych zaczęły powstawać jakieś klecone stoły, łóżka, parasole, prowizorki. Ten handel się rozpełzł, za chwilę już był na koronie stadionu. Aby za moment jeszcze zaanektować całkowicie boisko treningowe po drugiej stronie hali. W ten sposób zatarł się już charakter sportowy. Powstało coś, co białosoczanie czule nazywali ryneczek, bazarek. W gruncie rzeczy takie ponure slamsowisko to przypominało. Kto tego nie widział wieczorem, to nie wie, o czym mowa.
Ty budyn... Zrobiły z tego miejsca najpaskudniejsze chyba miejsce w naszym mieście. Nie było tu urokliwie, ale co trzeba powiedzieć, kupcy w pewnym momencie też uratowali klub. Trzeba to im oddać, bo w latach 90. Jagiellonia borykała się, prawda, z poważnymi problemami i to był ratunek. Przynajmniej w tym kontekście można powiedzieć, że to było dobre jakoś to usprawiedliwić, prawda. W trakcie meczów czwartoligowych kupcy fundowali nagrody dla najlepszych zawodników, dla Mirka Dymka, jeżeli bramki nie puścił w granicach, tam nie wiem, 50-100 zł. Speaker mówił, że najlepszy strzelec otrzyma, czy strzelec bramki otrzyma dziś nagrodę. Był mecz, gdzie wystąpił Ormianin, Kana Miriam. Strzelił w tym meczu bramkę, Jagiellonia przegrała 1-4, ale wzbudziło to zainteresowanie Ormian, którzy tutaj handlowali, a więc zebrał się dosyć spory tłumek i mu kibicował. No kawał historii tutaj zostaje, naprawdę dziwnie będzie, kiedy stanie tutaj galeria, miejmy nadzieję, że ku lepszym czasom Jagiellonii.
Można powiedzieć, że to miejsce, jak mało które może w naszym mieście, zyskiwało swoje oblicze stosowne do czasów. Gdy Białystok był fabryczny, były tam fabryki. Gdy Białystok był PRL-owskim miastem z awansu, to wisieli tam przodownicy pracy. Gdy Białystok zaczął być miastem przedsiębiorców, to tam rodziły się biznesy i fortuny. Gdy Białystok będzie miastem sukcesu, powstaną eleganckie sklepy w galerii handlowej. Może to jest ten barometr powodzenia Białego Stoku. Aż sam się zastanawiam, co jeszcze w tym miejscu może być.
Historię hali sportowej i stadionu przy Jurowieckiej opowiedzieli Andrzej Lechowski, Jarosław Dunda i Jerzy Górko. Wspominali też były piłkarz i trener Jagiellonii Ryszard Karalus, trener bokserów Gwardii Hetmana Stanisław Wąsowski, była koszykarka włókniarza Halina Sowińska i były lekkoatleta Jagiellonii Jerzy Leszkiewicz.
Sport to radość i siła, że ojra ech. Sportowiec przy pracy przegoni, przegoni od choćby trzech. Tak jasne jak chabry, jak chabry, jak chabry ma ślepia ja dwa. Nuci wesoło, wesoło, wesoło i hop, la la. I nuci wesoło, wesoło, wesoło i hop, la la.